Chwała Panu, bracia i siostry. Pozwólcie, pomodlę się jeszcze, bo Boże Wszechmogący, ja Tobie pragnę podziękować i proszę Ciebie, żebyś dał wszelką mądrość, Panie, i żebym nie ulegał rozproszeniu jakiemukolwiek, żeby nikt z nas nie ulegał rozproszeniu, ale proszę Ciebie, poprowadź w tym Słowie, w Twojej woli, dla chwały Twojej. Ja Tobie dziękuję za to, że możemy się spotykać tutaj z Tobą, że Ty wypełniasz ten czas swoją obecnością. Dziękuję Tobie za to słowo, które Artur powiedział przed chwilą. Wywyższamy Ciebie, Panie, i pragniemy Twojego prowadzenia, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Chwała Panu, bracia i siostry. Powiem Wam, że jest tak mi trudno czasami tu stanąć, bo jak jadę samochodem, to już głoszę te kazanie zawsze po drodze, a później gdzieś tak ulegam rozproszeniu i już się cieszę nawet, że chciałbym to powiedzieć, pewne kwestie, a czasami jest tak, że no po prostu gdzieś tutaj podchodzę i gdzieś brakuje mi tych wątków, nie? I podobnie dzisiaj, gdzieś jak jechałem, to mam kawałek drogi, jadę ponad 40 minut, to zawsze mogę sobie przemyśleć, później gdzieś się zatrzymuję jeszcze, gdzieś się modlę i tak się zastanawiam, nie? Ale chciałbym najpierw może zacząć tutaj tak nawiązać krótko do tych wydarzeń, które ostatnio miały miejsce. Ja nie będę mówił o eschatologii, o jakichś takich po prostu proroctwach, tego nie chcę mówić, bo nie jestem do tego upoważniony też i nie do końca, ja mogę słuchać braci, mogę wnioskować różne kwestie, ale ja chciałbym tak po prostu nawiązać do tego tak krótko tylko, bo prawda jest taka, że za tydzień miałem jechać do Izraela, szczerze mówiąc, nie? Mieliśmy już tam gdzieś zaplanowany wyjazd, byliśmy zaproszeni przez taką siostrę, Awiwę Beniamin, mesjańską Żydówkę, taką przyjaciółkę naszą, moją i Joli, gdzieś tam do tej pory gdzieś te przyjaźnie z nią. Zresztą ona bardzo serdecznie pozdrawia, ona zadzwoniła zaraz do nas w tą sobotę wtedy, nie? Zadzwoniła do nas, ona mieszka w Jerozolimie i z takim po prostu, no można powiedzieć, no taką dramaturgią opowiadała, co się wydarzyło, jak oni przeżywają to. Także też wczoraj razem z siostrą Anią Mazanek mieliśmy okazję słuchać też relacji z Izraela i słyszeliśmy od naszych braci i sióstr, którzy są mesjańskimi Żydami, którzy gdzieś ufają w to i wierzą, powierzyli swoje życie Jezusowi Chrystusowi jako Mesjaszowi. I oni zdawali relacje, co tam tak naprawdę się dzieje. I na przykład kiedyś byłem w takiej społeczności tam w Jerozolimie, prowadzonej przez brata Meno Kaliszewa. Odwiedzałem tą społeczność. Jest to społeczność mesjańskich Żydów, ale ona jest otwarta też dla innych również narodów, dla ludzi z innych narodów. I pamiętam, że naprawdę tam, zresztą brat Meno Kaliszew jest synem takiego pastora mesjańskiego, który z Polski wyjechał kiedyś. Ja zapomniałem, jak on miał na imię. Cwi Kaliszewa. Cwi Kaliszewa jeszcze brat Jan kiedyś wspominał, bo czytał tam, czytał różnego rodzaju opracowania Cwi, świadectwa. I do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że z kolei wnuk Cwi, a syn Meno, który jest tam pastorem w tej społeczności w Jerozolimie, został powołany do wojska. Został powołany do wojska, teraz został gdzieś tam wcielony jako rezerwista. I też jest prośba taka, żeby się właśnie modlić też o naszych braci, o siostry, bo są takie osoby, które zostały gdzieś tam wcielone. Tam w ogóle ta sytuacja w Izraelu to jest taka trudna teraz. Ja powiem szczerze, że w pierwszym momencie nie chciałem rezygnować z tego wyjazdu, ale później do mnie dotarło, że po prostu wojna i ten konflikt tam jest po prostu już w taki tak rozpowszechniony, że praktycznie można powiedzieć, oprócz granicy z Jordanią i z Egiptem, to tam wszędzie jest zagrożenie, bo ze strony Libanu, Syrii, dzisiaj gdzieś tam Izrael tam zaczął odpierać ataki ze strony syryjskiej. no nawet z Jordanii Tomek tutaj mówi. Także jest sytuacja, jest niewesoła i szczerze mówiąc, prośba jest, bo tam wbrew pozorom, co my pewnych rzeczy nawet nie widzimy, nie? Ale oni mają utrudnione życie, bo teraz nawet brakuje kierowców, którzy przywożą zaopatrzenie do sklepów. Taka prosta niby czynność podstawowa w życiu, nie? Gdzieś po prostu ludzie zostali powołani do tej armii i brakuje takiego po prostu funkcjonowania. Przestaje funkcjonować komunikacja, zarówno miejska, jak i tam powiedzmy lokalna. To wszystko ma wpływ na ten, a też jednocześnie potęguje w nich taką niepewność, którzy tam mieszkają, nie? Z drugiej strony wczoraj też słyszeliśmy, że zresztą ja kiedyś jeszcze z Jolą w 2006 roku byłem na takiej konferencji w Holandii zorganizowanej właśnie w celu takim, że byli zaproszeni zarówno bracia mesjańscy, Żydzi, jak i też byli islamiści, którzy się nawrócili do Pana Jezusa, którzy się nawrócili do Boga, poznali prawdę w cudowny sposób, zostali gdzieś tam wyrwani z tej takiej po prostu, z tych więzów tej religii. I pamiętam, na tej konferencji wtedy było mówione, że gdzieś tam wśród Palestyńczyków, głównie na zachodnim brzegu Jordanu, to bardzo dużo gdzieś ludzi było zawiedzionych tą sytuacją, która jest tam i bardzo dużo ludzi gdzieś tam otrzymywało takie po prostu, tutaj dzisiaj Artur czytał o to, co Paweł pisał, ale Pan Bóg działa też w sposób taki nadprzyrodzony, taki dla nas ten, my tutaj może nie potrzebujemy proroc już, może nie potrzebujemy objawień, ale tam często jest tak, że ci ludzie, którzy są gdzieś tam powiedzmy w kleszczach tej takiej zwodniczej religii, są w cudowny sposób gdzieś mają... są ratowani przez Pana Jezusa i się nawracają, nie? I bardzo dużo też, może nie bardzo dużo, ale jest tam część takich właśnie naszych braci, którzy poznali Jezusa jako Zbawiciela i wyznali Jemu to, że chcą żyć i teraz są zagrożeni też, nie? Także też prośba taka usilna nas, do nas jako Kościoła, żeby się modlić o nich, nie? Żeby się modlić, żeby wspierać, bo my w tym momencie też jesteśmy bezradni, bezsilni. Zresztą chcę to powiedzieć w kazaniu troszeczkę dzisiaj. Za bardzo nie możemy pomóc czasami fizycznie, ale mamy zawsze możliwość dostępu do tego, który może wszystko, który może zapewnić po prostu to bezpieczeństwo, które przekracza wszelki rozum, dać swój pokój, który przekracza wszelki niepokój. Czyli możemy się wstawiać przed księciem pokoju, którym jest Jezus Chrystus. I taka prośba jest tutaj na samym początku. Korzystam z tego, że gdzieś wszedłem za kazalnicę, dlatego proszę Kościół, żeby pamiętać w modlitwach. Wiem, że pamiętamy, ale apeluję jeszcze, bo jest to dosyć istotne. I moi drodzy, na początku chciałbym przeczytać fragment z Księgi Psalmów, Psalm 34. Przeczytam go najpierw tutaj z Biblii, tej, którą powszechnie używamy, Brytyjki, a później też jeszcze dojdziemy do tego z innego tłumaczenia. Jest tu powiedziane, Psalm 34, wiersze 5 i 6. Szukałem Pana i odpowiedział mi i uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i oblicza wasze nie okryją się wstydem. Psalmista tutaj oddał w taki sposób chwałę Panu Bogu. Krótko mówiąc, on nawołuje do tego, żeby cokolwiek jest w naszym życiu, cokolwiek, jakiekolwiek doświadczenia, lęki, zmartwienia, cokolwiek, żeby oddać Bogu swoje lęki. Oddać cokolwiek nas trapi, cokolwiek może gdzieś tam nas po prostu dotykać, jakiekolwiek myśli. Tak jak dzisiaj patrzymy na tą całą sytuację geopolityczną, to cała cywilizacja nasza, gdzieś tak się po prostu to, co było misternie budowane przez dziesięciolecia ostatnie, począwszy od I wojny światowej, poprzez II wojnę światową, ona po prostu, ta cywilizacja po prostu się rujnuje, nie? Zaczyna być po prostu chaos. Nad tym nie można już, już politycy nie są w stanie zapanować, mamy wojnę w Ukrainie, wcześniej COVID był. I to były takie po prostu dla nas, no można powiedzieć tak w cudzysłowie, nieporozumienia, które dotknęły świat, nie? Ale prawda jest taka, że to jest, nie? Teraz tutaj jeszcze te niepokoje na Bliskim Wschodzie. I to powoduje, tak czy inaczej, krótko mówiąc, jakiś różnego rodzaju po prostu no, lęki, zmartwienia, niepewność i tak dalej. I można sobie zadać pytanie, nie? Bo to nie tylko takie lęki mamy. Mamy też również inne jakieś zmartwienia o byt, co będziemy, jak to się wszystko potoczy, jak będziemy żyć, jak będzie wyglądała nasza praca, czy w ogóle będziemy mieli pracę, czy ten. I można tutaj sobie zadać pytanie na podstawie tego psalmu, na podstawie tego fragmentu, gdzie szukasz pomocy w trudnych chwilach. Gdzie się szuka tej pomocy w trudnych chwilach? Do kogo się zwracamy, gdy coś się dzieje? To jest takie pytanie. My jako ludzie wiary wiemy, że mamy Pana Boga, ale świat tego nie wie. Świat tego nie wie. Widzimy to po prostu, to co się dzieje, że po prostu świat tego nie wie. Oni szukają gdzieś jakichś rozwiązań i nie ma na to rozwiązań. Tak samo też mieliśmy w zeszłym tygodniu wybory, nie wiedzieliśmy, kto zostanie wybrany. Polityczne trzęsienie ziemi w Polsce też grozi. No ale to będzie. To jest nieuniknione, to po prostu na to nie mamy wpływu. Nie mamy żadnej jakiejś po prostu możliwości, żeby to odwrócić. I prawda jest taka, że każdy z nas, tak jak zadałem pytanie, do kogo się zwracasz, gdy coś się dzieje, gdy coś się zaczyna dziać, każdy z nas potrzebuje w życiu innych ludzi, którzy mogą nam pomóc. I tak w świecie jest, nie? Ja pamiętam, że każdy z nas potrzebuje innych ludzi, którzy w życiu mogą nam pomogą nam przetrwać trudne chwile. Ja pamiętam, jak ja jeszcze Pana Boga nie znałem, to gdzieś po prostu żyłem w taki sposób jak wszyscy. Zawsze szukałem zbawienia, jakiegoś wyjścia z trudnych sytuacji w jakiejś osobie, jakiegoś człowieka. Zawsze gdzieś po prostu myślałem, nawet chodziłem się modlić, w cudzysłowie nazwijmy to, nawet chodziłem gdzieś się modlić, gdzieś wołać o pomoc, żeby nagle stawił się w moim życiu jakiś taki wybawca od trudnych sytuacji, a miałem takich trudnych sytuacji. Miałem różne takie trudne sytuacje, gdzie stawałem po prostu przed obliczem tego, że nie wiem, co jutro będzie, nie? I zawsze gdzieś tam szukałem, myślałem, w gazetach nawet czytałem, szukałem gdzieś tam po prostu, może ktoś się ogłosi, że coś pomoże i tak dalej. No, po prostu tak jak tonący brzytwy się chwyta, nie? Krótko mówiąc, jak ktoś tonie, to czeka na to, że ktoś mu rzuci, liczy na to, może nie tyle czeka, ale liczy na to, że ktoś mu rzuci koło ratunkowe, nie? Że ktoś po prostu podejdzie, poda mu rękę. I taka jest prawda, taka jest nasza natura jako ludzka, nie? I to pokazuje nam, że w świecie to pokazuje, że trudno jest przez życie przejść samotnie. Nie? Że zawsze dobrze mieć kogoś przy sobie, który może nam pomóc. Zawsze dobrze mieć kogoś takiego, na kogo można liczyć. Nie? Bo to jest takie po prostu taka asekuracja. Takie po prostu gdzieś no, zapewnienie sobie bezpieczeństwa, polisa jakaś taka na czarną godzinę, jak to się często mówi, że to dobrze mieć takiego, nie? Ale z innej strony, kiedy jednak się coś dzieje w naszym życiu, nas, jako ludzi wiary, jako Kościoła, którzy też jesteśmy tak skonstruowani, że mamy swoje emocje, uczucia, wrażliwość i myśli, które czasami potęgują, które mogą doprowadzać nas do tego, że słabniemy czasami po prostu, bo nie wiemy, słabniemy, bo nie wiemy, jak mamy się zachować i ten. Pierwszą reakcją powinno być zwrócenie się do Pana Boga. I to jest dla nas oczywiste. I do tego zmierzam, nie? Że my jako Kościół to powinniśmy mieć właśnie pierwszą taką reakcję, żeby zwrócić się do Pana Boga. Podczas gdy inni ludzie też oczywiście mogą nam pomóc zaspokoić nasze potrzeby fizyczne, nie? Bo taka jest prawda, że znajdzie się ktoś, kto może gdzieś tam fizycznie pomóc, wesprzeć, podratować, ale Bóg jest jedyny, który może tak naprawdę zaspokoić nasze najgłębsze takie, najgłębsze potrzeby, które z ludzkiego punktu widzenia są po prostu nierealne. Nie? I tutaj idę do tego drugiego tłumaczenia, to jest tłumaczenie tam od właśnie z Torunia, tego psalmu jest: szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił mnie, i uwolnił od wszystkich mych trwóg. Spojrzeli na Niego i rozpromienili się, a ich oblicza nie doznały wstydu. Jest tak powiedziane. Dobrze, Kasia, przeczytałem? No, chwała Bogu. Także tu jest powiedziane, że tak jak Bóg odpowiedział autorowi psalmu 34, On jest również gotowy i dostępny dla nas poprzez modlitwę. Tu jest powiedziane, że On nie wysłuchał i uwolnił. Ale najpierw było to, zanim to nastąpiło, szukałem Go. Ja szukałem w Nim wybawienia. Od wszystkich mych trwóg. Że sytuacja jest odwrócona, bo pamiętam, że jak ja byłem gdzieś tam, powiedzmy, człowiekiem jeszcze pozbawionym w swoim życiu wiary w Pana Boga, dopiero później Pan Bóg stanął na mojej drodze i objawił się i pokazał, kim On jest, to ja zawsze gdzieś szukałem najpierw takich pomocy u ludzi, nie? Dzwoniłem, pukałem, gdzieś tam chodziłem, rozmawiałem. Czasami się zadłużałem u ludzi, bo wtedy stawałem się jeszcze bardziej zniewolony. Taka prawda, bo byłem uzależniony już. A nie wiedziałem takiej starej, odwiecznej, z dobrej rady, prostej, można powiedzieć, żeby po prostu szukać Pana Boga. Nie? Szukać Pana Boga, bo On gdzieś był w oddali dla mnie i tak dalej. I teraz w Księdze Izajasza jest napisane w 57 rozdziale, 15 wierszu jest tak, bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. I często jest tak, że niestety ludzie, my jako ludzie, to myślimy, że Pan Bóg jest gdzieś tak daleko, ale On nie jest, tak jak tutaj mówi, On jest, co prawda, tak jak jest powiedziane, On jest wysoki i wyniosły. On króluje. Króluje wiecznie, a którego imię jest święty. I tak patrząc z takiego po prostu tradycyjnego podejścia ludzi, nie, że Pan Bóg to gdzieś jest w oddali, czy On na pewno widzi. Ja kiedyś miałem okazję poznać jednego takiego po prostu, można powiedzieć, bohatera zarówno polskiego, jak i izraelskiego, Szymona Willenberga. On był tym, który uciekł z Treblinki i przeżył. Nie? I mimo to, że po prostu doznał takiego cudu, łaski, to jednak w życiu swoim, gdzieś tam na starość, on twierdził, że Pan Bóg zaspał wtedy. Nie? Tak, to było przykre, to co mówił. Nie? Człowiek, który przeżył, który gdzieś tam był po prostu gdzieś podwójnym bohaterem, bo zarówno polskim, jak i izraelskim, gdzieś tam w telewizjach występował. Ja miałem okazję z nim być na kolacji, zresztą tutaj w Radości, w seminarium, kiedyś został zaproszony jeszcze, nie? I bardzo czystą polszczyzną on mówił, mimo że mieszkał od lat w Izraelu, bardzo gdzieś tak sympatycznie do Polaków się odnosił i o Polakach mówił, nie? Jednak no, było coś takiego w nim, że on stracił kompletnie przez to, co widział. Trudno mi się odnieść do tego, bo człowiek, który stracił rodzinę, ale jednak gdzieś, niestety, gdzieś tak powiedział, potrafił powiedzieć to publicznie, nie? I to jest straszne, nie? Ale tutaj właśnie ten odwieczny wiersz z Księgi Izajasza mówi, że Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. I on mówi tak, króluję na wysokim, świętym miejscu. Pan Bóg jest, faktycznie, on króluje. W miejscu takim dla fizycznego człowieka cielesnego, być może, tak jak tu widać, jest to niedostępne. Ale mówi tak, lecz jestem z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Pan Bóg tutaj daje nie tylko radę, ale i obietnicę, że on jest z tym, ale też i warunek. Jestem z tym, który jest skruszony, pokorny duchem, po to, żeby pokrzepić serca skruszonych. On jest cały czas dostępny. W innym miejscu Biblia mówi, że ani ucho Pana Boga nie jest przytknięte, ani dłoń Jego zbyt krótka, ani nie jest On ślepy, żeby On nie widzieć tych wszystkich okoliczności, które mogą wystąpić w życiu człowieka. On jest, ale tutaj mówi, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. I On jest. I Bóg, taka prawda jest, że On nie jest ukryty ani odległy, i On jest cały czas obecny. Nawet w tych takich trudnych sytuacjach, które teraz gdzieś są w Izraelu. Wczoraj gdzieś tak jak słuchałem tego, były dwa braterstwa. Najpierw jedno braterstwo opowiadało o sytuacji, później drugie braterstwo troszeczkę szerzej. I to naprawdę były dramatyczne takie po prostu przekazy. Ale pokrzepiające jest to, że oni po prostu są, chwycili się po prostu Pana Boga, nie? I im zależy bardzo na tym, żeby po prostu modlić się o to, żeby inni również też się chwycili, żeby poznali tą prawdę, żeby poznali to, że Bóg nie jest ani ukryty, ani odległy, że jest obecny i że czeka, aż spędzimy z Nim czas. On czeka na to, On czeka, ponieważ to On nas stworzył. I On wszystko wie. On nie jest tak, że On nie widzi tych okoliczności. On wszystko wie. Wie, jak się czujemy. Wie, czego dokładnie potrzebujemy. I tutaj psalmista mówi dokładnie to, że Bóg uwolnił go od wszystkich lęków. Pragnie On uwolnić, jeżeli my mamy jakieś lęki, mamy obawy. Ja wam powiem, że często mam gdzieś różnego rodzaju rozterki. Brakuje mi sił ostatnio. I nawet była taka sytuacja w piątek, że zadzwoniłem do Tolka i mówię, Tolek, no niestety nie dam rady pojechać z tobą w sobotę do więzienia. Po prostu jestem tak wykończony, tak zmęczony. Ostatnio mi brakuje, mam jakieś takie po prostu problemy zdrowotne, że odcina mi prąd, krótko mówiąc. Nie? Przychodzę do domu albo jestem gdzieś tam, to mi po prostu odcina prąd. Czasami się czuję, że jak idę gdzieś, to tak jakbym szedł po tratwie dosłownie, tak tracę błędnik, tak czasami tak jest. Nie? I mówię do Tolka, mówię Tolek, sorry, no nie pojadę z tobą, nie? Nie mogę, po prostu nie dam rady. Bo w piątek się tak fatalnie czułem gdzieś i... No ale powiedziałem jeszcze, mówię, wiesz co, dzwonimy się jeszcze rano, spróbujemy, nie? Pan Bóg dodał mi sił. Mogłem pojechać. I to są takie właśnie okoliczności, że czasami one są od nas niezależne. One są trudne takie gdzieś po prostu do przewidzenia. Ale też w liście do Filipian, 4 rozdział, Słowo Boże mówi, że żebyśmy się o nic nie niepokoili i nie lękali, ale raczej udawali się do Boga w modlitwie, a On da nam pokój. I może to jest Tomka ulubiony list, z tego co pamiętam. Do Filipian. No, kiedyś tak mówiłeś, pamiętam.
Jak tak mówiłem?
Jak studiowaliśmy go. Okay. Jak studiowaliśmy tam jeszcze. A Filipian 4, 6, 7. Zapamiętałem. 4, 6, 7. 4 rozdział listu do Filipian, wiersze 6, 7. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. I wiecie co, ja często się modlę, mówię do Pana, Panie, Ty jesteś tym księciem pokoju. Ja Ciebie proszę o to. Daj mi ten pokój, ja chcę chodzić w Twoim pokoju, co przewyższa wszelki niepokój. Wszelki niepokój. Ja nie chcę tkwić w tym niepokoju takim, który mnie teraz próbuje gdzieś posadzić w miejscu. Mówię, Boże, naprawdę proszę Ciebie, bo jestem bezsilny, jestem po prostu bezradny w danej chwili. I to nawet nie chodzi o kwestie takie fizyczne, zdrowotne, ale również też takie związane z życiem zawodowym. Często są takie sytuacje trudne do zrozumienia, niedobre wręcz. I jedyne, co mogę zrobić, to się mogę chwycić właśnie Pana. Mówię, Panie, mówię, Jezu, Ty jesteś tym księciem pokoju, Emmanuel, Książę Pokoju, Bóg z nami. I mówię, skoro Ty jesteś ze mną, skoro Ty powiedziałeś, że Ty jesteś z nami, to coś może być przeciwko nam. Nawet jeżeli doznam krzywdy na swoim ciele, czy na tym, to i tak będę wybawiony przez Ciebie. Pamiętam, kiedyś mieliśmy w pracy taką sytuację, ja tu już mówiłem, nie? Że gdzieś po prostu zawalił się kompletnie kontrakt nam. Wielki Piątek to był i pracodawca nas po prostu wszystkich ściągnął, mieliśmy jechać do Radomia, żeby ten kontrakt ratować, nie? I masa po prostu oskarżeń w stosunku do nas, masa jakiegoś tego obwiniania na mnie i na kolegę, którzy gdzieś tam pracowaliśmy, a to nie była nasza wina, po prostu no, ten, który gdzieś tam dokonywał wyboru, mógł dokonać wyboru kogoś innego, nie? I masa oskarżeń, takie przytłaczające to było, groźby różnego rodzaju, nie? I pamiętam, jak ten kolega, ja z nim tak rozmawiałem, jechaliśmy, on mówi, żeśmy stwierdzili coś takiego, on to powiedział, nie? Pamiętam, że ja się aż ucieszyłem, bo to była taka odpowiedź na modlitwę. Cóż to ma w stosunku do wieczności? Ja mówię, to faktycznie w stosunku do wieczności, jakie to ma znaczenie? Żadne, mówię teraz, nie? Mówię, to przeminie kiedyś. O tym się nawet nie będzie wspominać. Księga Izajasza mówi, Izajasz mówi, że po prostu jak już będziemy w obecności wiecznej Bożej, to nawet trudnych rzeczy, trudnych spraw, przez które przechodzimy, nie będzie się tam wspominało. Nie tylko rozważało, ale nie będzie się wspominało. I w stosunku do wieczności, no to i pamiętam, jak ja byłem pokrzepiony tym, nie? Bo też jechałem, pamiętam, do Radomia wtedy i się modliłem. Mi zależało, trzęsłem się, powiem szczerze. I takie nagle tu od kolegi, który gdzieś tam mówi, co to ma w stosunku do wieczności? Mówię, no faktycznie. Mówię, odpowiedź dla mnie przyszła. Mówię, no. A i tak sprawa się rozwiązała. Może nie tak, jak firma chciała, ale i się rozwiązała, że pozytywnie, nie? I Bóg jest, tak jak chcę powiedzieć tutaj, że Pan Bóg jest źródłem wszelkiego pokoju i bezpieczeństwa. Nie ma, często do mnie gdzieś tam dzwonili nieraz ludzie tacy, którzy próbowali sprzedawać mi polisy na ubezpieczenie i oferują swoje oferty. Za radą takiego jednego brata misjonarza, którego kiedyś tam miałem okazję spotkać, jeszcze będąc w kościele na Zagórnej, on mówi, że jak do niego dzwonią jacyś oferenci z Anglik, mówi, że jak do niego dzwonią, mówi, to jest dobra, mówi, chwila i taka po prostu, mówi, darmowa chwila, żeby po prostu złożyć świadectwo i ewangelizować kogoś, nie? Żeby ten, nie? I nieraz jak dzwonili do mnie tam właśnie oferenci, że mają jakąś tam polisę cudowną i tak dalej, ja mówię, okej, mówię, ale mówię, ja chcę przekazać, jaką ja mam polisę, nie? No dobrze, to niech Pan powie. Ja mówię, ja mam polisę wieczną, mówię, w Jezusie Chrystusie, mówię. I tego życzę Panu, mówię, żeby Pan, jeżeli można to tak nazwać, mówię, On mnie zabezpieczył we wszystkim, wybawił mnie od wszystkiego. Także i Pan Bóg jest właśnie tym, który zapewnia pokój i bezpieczeństwo. Tak krótko obrazowo mówiąc. Ale ważne jest to, tak jak psalmista mówił, musimy udać się do Niego z naszymi obawami. Powinniśmy udać się do Niego z naszymi obawami. On mówi tak dalej, psalmista. Mówi, że ci, którzy spędzają czas z Bogiem, będą wolni od wstydu. I prawda jest taka, gdy uwolniliśmy się, gdy Pan Bóg uwolnił nas od błędów naszej przeszłości, dochodzimy w nowości naszego życia. Ja pamiętam, jak dla mnie to było takie po prostu oświecające, jak zacząłem się stosować do przykazań Bożych, do tego, co do poznania prawdy, którą Pan Bóg poprzez słowo, co jest grzechem, a co nie jest, nie? I jak były takie sytuacje, że ktoś mnie namawiał do jakiegoś takiego po prostu kombinowania, ja mówiłem, że tego nie zrobię, nie? To nie ja miałem problem. Kłopot miał ten, który mnie namawiał. Dla mnie to było odkrywcze, nie? Że ja byłem wolny od tego, bo kiedyś wcześniej to się zastanawiałem, jak tu po prostu obejść, jak tu pójść na skróty, jak coś tam po prostu zrobić nie tak. A tutaj Pan Bóg dał mi zupełnie inne spostrzeżenie. On mnie uwolnił od pewnych rzeczy, to nie był już mój problem. To już nie było moim udziałem, nie? Ja już się nie musiałem martwić. Ktoś się denerwował, to nie były moje nerwy, bo ja wiedziałem, czego chcę. Ja wiedziałem, że nie chcę tak iść, tak jak kiedyś szedłem. Ja wiedziałem, że chcę zupełnie odwrotnie. Zresztą zaraz dojdziemy do tego. Gdy że zupełnie inaczej. Kiedy idziemy z Bogiem przez życie, to kroczymy w świetle przede wszystkim. Niezależnie od tego, jaka ciemność zaczyna gdzieś tam po prostu otaczać i te mroki, które próbują nas stłamsić. Kroczymy w świetle, które On nam zapewnia. On chroni nas przed krzywdą i wstydem. I o tym wstydzie chcę coś powiedzieć jeszcze. Kiedyś opiekowałem się takim jednym bratem, który gdzieś tam miał swoją przeszłość, można powiedzieć, bardzo trudną, nieciekawą, wręcz nie chciał nawiązać. Miał sprawy w sądach, siedział w więzieniu i tak dalej. I kiedyś z nim szedłem, byliśmy na ewangelizacji, przechodziliśmy obok sądów na Lesznie, nie? Tam przy Alei Solidarności. I Jurka już nie ma, on w zeszłym roku odszedł, on był w kościele, ostatnio był w zborze baptystów tam na Waliców. Ja z nim tam szedłem, wtedy pamiętam jeszcze, to było lat około 20 wstecz, może 18 tak mniej więcej, nie? Przechodzimy obok sądów, on do mnie mówi, Olgierd, mówi, popatrz, mówi. To jest miejsce, do którego mnie przywozili. Przywozili mnie w kajdankach, przywozili mnie tutaj po prostu, to było miejsce dla mnie takie po prostu, że znienawidzone w moim tym, nie? Ale mówi, i on do mnie mówi, wiesz co, ja się teraz cieszę, że mnie tutaj przywozili. Ja się cieszę, że ja mogę obok tego miejsca przejść zupełnie z innym nastawieniem. Ja się cieszę, że ja mogę policjantowi podejść i powiedzieć, dziękuję za to, że strzeżesz, że strzeżesz porządku prawa. Mówi, nie? On to mówił. I to było takie, to dla mnie to było też takie świadectwo właśnie uwolnienia od wstydu. Mówi, moje życie, mówi zupełnie inaczej wyglądało. On tam kombinował na tym stadionie dziesięciolecia wcześniej kiedyś. Tam różnego rodzaju miał sprawy takie, za które poniósł konsekwencje. Ale jak Pan Bóg go dotknął, jak go odwrócił od tego, to zupełnie został przemieniony. Nawet myślenie. I mówi kiedyś mówi, to miejsce było dla mnie mówi po prostu traumatyczne. Mówi, policjanta widziałem, tym się nóż w kieszeni otwierał, tak mi mówił. Nie? A dzisiaj podchodzę, podaję mu rękę i go błogosławię. I go błogosławię za to, że po prostu on strzeże porządku. Tak człowiek został odmieniony. I to nie wynikało z tego, że on tak chciał, bo on, podejrzewam, że on nie chciał, ale Pan Bóg sprawił to, że zostały odmienione losy jego. Prawda jest taka, że Pan Bóg czeka, by spędzić ze mną, z tobą, z każdym z nas czas i dać swój pokój. On czeka na to. On czeka na to, żebyśmy się przed nim pojawili. Żebyśmy przyszli do Niego, żebyśmy po prostu szukali schronienia, nie? Tą bezpieczną kryjówkę w Nim mieli. Nie w jakimś po prostu... Ja często gdzieś tam miałem takie obrazy, jak byłem w jakichś tarapatach, najchętniej to bym się okopał, wziął karabin maszynowy i tylko bym się bronił, krótko mówiąc, nie? Ale i to były takie moje po prostu nastawienia, nie? Do różnych sytuacji, że nie chciałbym, żeby mnie dotykały. Ale dzisiaj wiem, że mogę przyjść, nie potrzebuję tego. Nie potrzebuję takiego myślenia. mogę przyjść z każdą najmniejszą, najgorszą sprawą do Niego. Choć jest trudno. I On czeka, żeby spędzić z nami czas. I ważne jest, żeby poświęcić zawsze, znaleźć ten czas na modlitwę, prosząc Go, aby usunął cokolwiek jest, jakiekolwiek obawy, żeby dał nam siły. Nie? My jesteśmy, krótko mówiąc, my jesteśmy stworzeni po to, by potrzebować Pana Boga. Tak Pan Bóg nas stworzył na samym początku jako ludzi. Jesteśmy stworzeni po to, by Go potrzebować, żeby Go szukać. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 3 wiersz. Jest powiedziane, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebios. I to jest ciekawe, że tutaj nie chcę tych kolejnych czytać błogosławieństw, które Pan Jezus przyszedł, ale On przychodząc na samym początku gdzieś na świat, krótko mówiąc, wywrócił porządek świata. No bo jak może być błogosławiony człowiek ubogi? Dla nich wtedy w tamtym czasie albo cichy, albo jeszcze jakiś. No jak może być, no tak patrząc z punktu widzenia świata i hierarchii, która panowała, to jak to może być? Co to znaczy, że co, ubogi mam ubóstwo? Ja nawet powiem sam, miałem takie czasami myśli, nie? Ale ten jest ubogi w duchu. W sensie takim, potrafiłem ocenić kogoś, nie? Że on tego. Ale tu pisze, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Miałem po prostu inne pojęcie ubóstwa, co to znaczy być ubogim. Inne skojarzenie tego, nie? I tutaj Pan Jezus przyszedł, to po prostu wziął, no odwrócił, to taką rewolucję zrobił, bo on widział, co się po prostu Bóg widział i nie mógł tolerować tego, dlatego przyszedł i pokazać prawdę. Jak, co dla Niego jest wartością. Co dla niego jest wartością. On przyszedł pokazać prawdę swojej woli. Błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. I to jest ciekawe, bo często gdzieś tam spotykałem ludzi w kościołach, którzy gdzieś tam po prostu mieli poznanie. Ale to poznanie nadymało. Nie? I tu właśnie błogosławieni ubodzy w duchu. I trzeba sobie zadać pytanie, co to znaczy być ubogim. Nie? Być ubogim fizycznie oznacza nie mieć zasobów lub dóbr materialnych. No mieć po prostu braki. Nie? Ubogi to się nam kojarzy z taki, który po prostu no nie ma możliwości zapłacenia rachunku. Gdzieś ma problemy z tym. Gdzieś ma problemy z funkcjonowaniem takim codziennym. To jest ubogi człowiek, nie? Na marginesie bardzo często. Gdzieś po prostu pozbawiony jakiś nawet, pozbawiony szacunku w otaczającym nas po prostu świecie. No tak po prostu się podchodzi do tego, nie? Takie no ubogi, no co on może? Co on może? Co ty możesz? Ty jesteś tak ubogi, co ty możesz? No tak można sobie powiedzieć. Ale tu jest... I to może wywoływać w umyśle obraz kogoś, kto nie może za zbyt dużo naszym. A jednak jest powiedziane błogosławiony. I jest powiedziane, do nich należy Królestwo Niebios. Do takich. Nie do takich, którzy gdzieś są po prostu... Pan Jezus jak przyszedł, to pierwsze, co, znaczy może nie pierwsze, ale skupiał się często właśnie na tym, że obnażał faryzejstwo i całą religię, która była tylko pozorem takim gdzieś, bo za tym się kryło coś innego. A tutaj zaczął te kazanie, błogosławiony ubogi w duchu. Człowiek, który no może nie mieć na jedzenie, może nie mieć schronienia, on jest ubogi po prostu. I można sobie zadać pytanie, co więc znaczy bycie ubogim duchowo i dlaczego Jezus uważa, że to jest dobra rzecz. No bo ewidentnie widać, że to jest dobra rzecz, nie? Bo jest błogosławiony i do Niego należy Królestwo Niebios. Nie? I ja pamiętam, że kiedyś w swoim życiu musiałem sobie zdać sprawę z tego, że ja naprawdę jestem gdzieś tam po prostu bankrutem. nie tylko takim bankrutem, powiedzmy, fizycznym, ale też i duchowym, bo wszelkie możliwości do zwrócenia się do kogoś, to mi po prostu zostały zamknięte. Nie? Ale w tym momencie właśnie, w tym momencie, ponad 20 lat temu, zajaśniało światło w moim życiu. Że to, co do tej pory dla mnie, mój problem, mój taki sposób w pojmowania wartości był problemem, stało się po prostu wybawieniem. Nie? Ja w momencie, kiedy już nic nie mogłem, to jedynie co mogłem, to zawołałem do Boga. Boże, jeżeli Ty jesteś, to ja chcę podporządkować swoje życie Tobie. Ja już nie chcę tak żyć, jak żyłem do dzisiaj. Jakub, który uciekał przed Ezawem, gdy poszedł do Betel, gdy spał, gdy położył głowę na kamieniu, został mu objawiony we śnie obraz drabiny i aniołów wstępujących z nieba na ziemię i wstępujących z powrotem. Dla niego było to coś, było tak wielkim przeżyciem, że on powiedział wtedy: Boże, jeżeli pozwolisz mi wrócić do domu po tej, ja parafrazuję, pozwolisz mi wrócić do domu po tej tułaczce, będę Tobie oddawał dziesięcinę ze wszystkiego. To było jego wyznanie wiary, można powiedzieć, wtedy. To było jego poznanie Boga. On sobie zdał sprawę z tego w tym momencie, że on może być tylko i wyłącznie zależny od Pana Boga, już nie od siebie samego, bo wcześniej to działał i żył w zgodzie ze swoimi sposobami, które doprowadziły go do tego, że stał się bankrutem. I tak samo często jest w naszym życiu, nie? I ważne jest to, że takich, można powiedzieć, bankrutów, którzy gdzieś po prostu są pozbawieni sensu życia, wokół nas jest sporo. Wczoraj, jak byliśmy z Tolkiem w więzieniu, no to po prostu ci ludzie, którzy tam przyszli, oni gdzieś, jak rozgorzała już dyskusja, już zaczęliśmy, już Tolek skończył nauczanie, później ja tam troszeczkę coś tam powiedziałem, jak rozgorzała dyskusja, to ich rozpierało. Dla nich to było po prostu przewartościowanie tego, w co wierzyli, co robili, ale z drugiej strony pobudzało to ich po prostu do takiego, można powiedzieć, niepokoju i zastanowienia się nad tym, jak to może tak być. Tolek, było tak? Nie? To było po prostu, no aż w pewnym momencie to była taka, aż taka, my byliśmy we dwójkę, byliśmy z Tolkiem, a ich pięciu było, i oni się zastanawiali, jak zacząłem czytać im z listu do Galacjan i inne fragmenty. To powodowało po prostu ten, ale z drugiej strony powodowało zastanowienie, nie? To jest właśnie coś, oni sobie zdali sprawę z tego, ja pamiętam, jak ja kiedyś sobie też zdałem sprawę z tego, że bez Pana Boga to ja jestem po prostu fizycznym takim bankrutem. I że jedyny po prostu, jedyny ratunek w moim życiu to jest to, żeby po prostu zwrócić się do Pana Boga. Ci, którzy są ubodzy w duchu, to zaczynają rozumieć rozpacz swojej sytuacji. I to, że bez Pana Boga nie mogą nic mieć i nic czynić i są nikim. To jest właśnie to. Ci, którzy są ubodzy w duchu, zdają sobie sprawę z tego, że to pokora, a nie pycha, czy samowystarczalność nawet takie. Bo mamy przykład w Ewangelii, jak Jezus, Pan Bóg, spotkał się z młodzieńcem, który wszystko miał. Odpowiadał mu na wszystkie pytania, ale jak Pan mu powiedział, weź rozdaj ten majątek, bo no się odszedł. Było wielu takich, którzy chodziło za Panem Jezusem, dopóki było fajnie, dobrze, kiedy jedli na górze pożywienie, kiedy słuchali kazań, to było ok, ale jak Pan Jezus zaczął mówić do nich, co stanowi sens pójścia za Nim, trudna to mowa, któż ją znieść może. I to jest właśnie ten punkt, właśnie taki, nie, że ci, którzy są ubodzy w duchu, rozumieją rozpacz swojej sytuacji. Że to bez Niego, bez Pana Boga nie mogą nic i są nikim. Ci, którzy są ubodzy w duchu, zdają sobie sprawę z tego, że to pokora, a nie pycha, czy samowystarczalność jest powszechną cechą Królestwa Niebieskiego. Dlatego Pan Jezus gdzieś tam obnażał ten, całe faryzejstwo, które gdzieś tam nauczało jedno, a robiło drugie. I On dlatego też porównał, przeciwstawił to. Ubodzy w duchu. I ci, którzy są ubodzy w duchu, wiedzą, że nic nie mogą. Tak jak ten psalmista, co czytaliśmy wcześniej, nie? Ale ufają, że Bóg wszystko może. To jest po prostu, to jest odniesienie do sytuacji. I prawda jest taka, moi drodzy, że większość z nas, ja wiem po sobie, wolałaby być bogata, niezależna, prowadzić wygodne, spokojne życie. Wolelibyśmy, żeby niczego nam nie brakowało. I to jest normalne, to jest prawda. Ja nie mówię tutaj, żeby się tego pozbywać, ale bo można być zasobnym. Można być zasobnym we wszelkie jakieś, powiedzmy, dobra materialne i cokolwiek, ale w tym wszystkim też można być ubogim w duchu. Wiedząc, że po prostu, że to, co posiadam, to nie należy do mnie. To nie jest moje. To nie jest zależne ode mnie. Że to jest zależne od tego, który jest, tak jak czytaliśmy, z Księgi Izajasza, ten, który jest wysoki, wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święte. Nic nie jest zależne od nas. To jest zależne od tego. Ale nawet jeżeli jesteśmy stabilni finansowo lub zamożni, tak ludzie często myślą, nie są w stanie uratować swoich dusz. Nie? Trzeba zrozumieć, tak jak wczoraj żeśmy rozmawiali właśnie z tymi chłopakami tam w więzieniu, to muszą doznać tej świadomości, że pamiętam, jak jeden z nich mówił, że on liczy na to, że jak dostanie ubezpieczenie, dostanie odszkodowanie i że jak on wyjdzie, no to ten. Już nie chciałem tutaj, powiem szczerze, mu tam spokojnie go wysłuchałem, ale później jak zaczęliśmy mówić, Tolek zaczął głosić, później jeszcze ja tam zacząłem mówić, to ten obraz się jego zaczął tam po prostu zmieniać. Ale na początku on mówił, że on liczy na to, że jak wyjdzie, bo jest tam niesłusznie, bo coś tam, może i faktycznie racja była tego, nie wiem, nie sprawdzałem, ale mówił o odszkodowaniu, nie? Ale świadomość jego powinna być taka, że to nie jest od niego zależne, nie? Tak jak powiedziałem, my zostaliśmy tak stworzeni, by potrzebować Boga i to w każdej kwestii, w każdej dziedzinie naszego życia. I teraz, moi drodzy, nawet jeżeli czasami gdzieś tam czujemy się zmęczeni, wyczerpani, słabi, gdzie jesteśmy poddawani różnego rodzaju ocenom, nie? A popatrz na niego, zobacz, co się z nim dzieje. To nie jest nic złego. Nieważna jest ocena z zewnątrz, nieważna jest opinia kogoś innego. Ważne jest to, co Pan Bóg o nas myśli. To wcale nie jest tak, że to jest coś złego. Jeżeli czujemy się czasami, bo jest taka sytuacja, że nie mamy nic do zaoferowania, no co ja mogę zaoferować? Ja pamiętam, tak przejdę tutaj jeszcze, gdy pierwszy raz gdzieś ktoś mnie poprosił, żebym poszedł gdzieś tam dzielić się wiarą, ja sobie myślę, no co ja mogę powiedzieć? No. Co ja mogę? No, co ja gdzieś tam... Tak się bałem tego, taki byłem zlękniony. Mówię, kto mnie będzie słuchał? Mówię, o ten jakby poszedł, nie? Tak mówię tam. Czy ten, nie? Mówię, to by miało sens. Mówię, ale ja... I taka trwoga, takie po prostu nerwy mnie tamten. A zacząłem się modlić. Mówię, Panie, proszę Ciebie, daj mi choć jedno słowo, którym mógłbym powiedzieć dla chwały Twojej. Zawsze też się modliłem, jak wychodziłem gdzieś, nie? Mówię, Boże, to nie to, że ja, ale postaw Ty, Panie, przede mną osobę taką, która będzie wrażliwa i otwarta. I to nie jest ważne, że to nie jest tak, że nie ma, że nikt z nas nie ma co do zaoferowania. Każdy ma z nas do zaoferowania, bo każdy doznał poznania Pana, każdy doznał wybawienia Jego, każdy z nas został przez Niego wyprowadzony. I też, tak jak tu jest powiedziane, został uwolniony z poprzedniego wstydu życia. Każdy z nas może to powiedzieć. Każdy z nas może się to odnieść. To nie jest tak, że my jesteśmy nic nieznaczący. To się tylko tak wydaje czasami. To tak diabeł właśnie mówił do Ewy. A czy aby na pewno Pan Bóg powiedział tak? Nie. Nie. To jest inaczej. Kiedy odczuwasz jakąś potrzebę, to prawda jest taka, że On może ją zaspokoić. Kiedy wydaje się, że nie nadaje się do niczego, On jest gotowy stanąć przy tobie. Wielokrotnie tego doświadczyłem, że Pan Bóg rozwiązywał różnego rodzaju problemy przejścia, które miałem, w sposób taki, że nie byłem na to przygotowany, szczerze mówiąc, a później się cieszyłem. Ja nie byłem przygotowany na ten, bo miałem w swojej głowie, w swoich myślach zupełnie inną tą. Kiedy czujesz się ubogi w duchu, krótko mówiąc, to można powiedzieć, że jest, kiedy się czujemy w takim, że jesteśmy ubodzy w duchu, to jesteśmy w doskonałej sytuacji. Tak naprawdę, według tego, co mówi Pan Jezus. Aby zostać przez Pana Boga wypełnionym. Aby zostać przez Niego pokrzepionym. Przez Niego gdzieś tam, powiedzmy, poprowadzonym. Przez Niego pocieszonym. Jesteśmy naprawdę w doskonałej sytuacji, bo zawsze do Niego możemy pójść. Zawsze możemy powiedzieć: Panie, ja nie wiem, nie mam rozwiązania. Proszę Ciebie, daj swoje rozwiązanie. I tak jak tutaj ten psalm 34, 5-6 mówi: szukałem Pana i odpowiedział mi i uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i oblicza wasze nie okryją się wstydem. Amen.